Radio Kraków Kultura.
A przed nami, szanowni państwo, najnowszy numer autoportretu, pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez MIK. A skoro autoportret, to redaktorka naczelna Dorota Leśniak-Rychlak i sekretarzyni Marta Karpińska. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tym architektonicznym składzie, bo właściwie dzisiaj temat architektury rządzi. Chwilę temu wraz z Michałem Wiśniewskim i Łukaszem Galuskiem sięgaliśmy gwiazd. Coś czuję, że teraz tych gwiazd nie będzie aż tak wiele, albowiem tytuł najnowszego numeru to Obrzeża miasta. I jeśli się zdziwię, to pewnie nie będziecie zaskoczone, ale no wypadałoby się jakoś tak merytorycznie zdziwić. I to jest trudne, bo właściwie
to jest bardzo
co
trudne,
to za temat?
Bo to jest trudny temat, tak. No. To znaczy zdecydowanie tak, z tych gwiazd, kosmosu, ikon i marzeń, wielkich gestów, tak, schodzimy tak absolutnie na ziemię. Tak podejrzewam, że tym była rozmowa, no tak, bo niestety nie słyszałam, ale tutaj podejmując temat Obrzeża Miasta, zdecydowałyśmy się z Martą spojrzeć na miejsce, od których normalnie odwracamy wzrok. Przemijamy je często w samochodzie, w obwodnice, wjeżdżamy i za chwilę to znika. Albo nawet może nie znika, bo to jest czasami zbyt ogromne, żeby znikło, jeżeli mówimy o centrach logistycznych. Ale nie traktujemy tego w ogóle jako przedmiotu naszego zainteresowania, koncentracji uwagi, czy jak wspomniałaś, architektury. Mi się wydaje, że bardzo trudno.
Jaka
często te przestrzenie,
w ogóle? No, które są... A jednak powstaje jej całkiem niemało.
Tak, i my tutaj próbujemy to bardzo złożone zjawisko, bo tam mamy i wieś, i styk dawnego miasta, i dawnej wsi, które te pojęcia już dawno utraciły jakąś swoją taką mocną, semantyczną nośność. Mamy miejsca, które są związane właśnie z tym tranzytem, z węzłami transportowymi, ze zmianą właściwie naszego sposobu konsumowania, która bardzo przyspieszyła po pandemii, czyli zindywidualizowanych zakupach. Ja w ogóle ostatnio wygłaszam takie twierdzenie, że będziemy tęsknić za galeriami handlowymi, których nienawidziliśmy, niektórzy no pewnie dalej nienawidzą. Natomiast to były miejsca jeszcze realnego spotkania ludzi. W tym momencie to się bardzo mocno indywidualizuje. Mamy też tam bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają, bo teren, grunty poza granicami administracyjnymi miasta są tańsze i w związku z tym tam mogą zrealizować swoje marzenie o domu, domu na przedmieściach, czy nawet po prostu większym mieszkaniu. W związku z tym ten cały bałagan jest określany właśnie jako chaos przestrzenny, mówi się o jego gigantycznych ekonomicznych skutkach. I zauważamy, że to jest problem, ale czujemy się też właśnie trochę bezradni, tak jak ty pokazałaś na początku,
tak,
bezradność wobec tego,
tematu.
Tak, żeby go zaadresować. I naszym celem było tutaj, bo oczywiście nie rozwiążemy i nie podamy recepty na to, jak sobie z tym poradzić, ale trochę uporządkować ten obraz, pokazać jakieś tropy, ścieżki analizy, pokazać też to, jak on jest opisywany w dyskursie urbanistycznym i ekonomicznym. I często one są bardzo różne. Mówi się o międzymieściu. Nie chcieliśmy użyć tego słowa, które już jest jakby, funkcjonuje w terminologii urbanistycznej, w tytule numeru. Mówimy o przedmieściach. Ta dyskusja się jakoś toczy, a jednocześnie no, wiemy, że te koszty... I tutaj właśnie wkracza ekonomia, obciążają nas wszystkich, bo chociażby no, kwestia dojazdu zindywidualizowanego transportu.
To każdy musi mieć samochód albo dwa.
Tak, i ten samochód, nawet jeżeli jest bardzo elektryczny, to i tak emituje, emituje ogromną ilość, no, zużywa ogromną ilość energii. To jest też kwestia tego, jakby jakiego rodzaju usługi się tam stują, jakich brakuje. To są miejsca, które mają słabą, często monofunkcyjność, prawda, jeżeli chodzi o sypialnie, ale mamy też no, salony samochodowe, mamy stacje benzynowe, mamy
salony meblowe.
Tak, wielkie węzły transportowe przecięte, linie kolejowe, mamy wiadukty. Także często w ogóle powraca w tych różnych naszych opowieściach zaproponowanych przez autorów metafora jakiegoś rodzaju murów miejskich. Bo de facto trochę to się do tego sprowadza. Mamy tekst Artura Brzozowskiego, który okrążył Warszawę na rowerze. No i, tak. no i to jest właśnie trochę o tym, do jakiego stopnia to jest jeszcze obronne, co tam się wydarza.
Z jednej strony obronne, a z drugiej chyba właśnie z tego tekstu się dowiedziałam, że tam zaraz się zaczyna Park Narodowy. I to jeden z największych w Polsce, więc no jest to przestrzeń paradoksów. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Marto, czy zechcesz dołożyć do naszego koszyczka?
Ja bardzo chętnie. To znaczy tutaj Dorota zarysowała tą opowieść, którą już znamy. Siedząc w tych korkach na przedmieściach, albo właśnie nie kojąc wzroku widokiem dzisiejszych przedmieść, ale też nieprzypadkowo zaczęliśmy to wydanie autoportretu od takiego eseju literacko-rysunkowego autorstwa Łukasza Wojciechowskiego, który jest naszym stałym autorem. Jest to architekt świetnie piszący i świetnie rysujący, autor komiksów. I on wchodzi z taką popkulturową opowieścią o tym, jak to się wszystko zaczęło. Bo nie zawsze było tak, że nienawidziliśmy przedmieść. Kiedyś uważaliśmy, że przedmieścia, albo przynajmniej pewna część ludzkości uważała, że jest to znakomite rozwiązanie. I on pisze o tym momencie, kiedy się daliśmy uwieść tej wizji tego, że i mamy ten, on wraca jakby do połowy lat 50. do tego momentu wielkiego optymizmu, mimo trwającej zimnej wojny i zagrożenia nuklearnego. On wraca do takiego momentu, kiedy Ameryka wygrała wojnę z nazizmem, kiedy jest tą jakby przewodnią siłą zachodniego świata i ona jakby wyznacza kierunki rozwoju. I on proponuje taką opowieść z życia dobrze sytuowanej, świetnie sobie radzącej amerykańskiej rodziny, żyjącej na przedmieściach Detroit. Głównym bohaterem jest Frank Wood, inżynier pracujący w fabryce samochodów. I to jest taka opowieść, wiecie, jak znamy z serialu Mad Men. Co może pójść nie tak? Mamy piękny dom na przedmieściu. Żona jest zadowolona, bo ma najnowszy tam Hoover, czyli odkurzacz. Lodówka, Streamline. Tak samo jak wspaniały samochód rodziny, który pewnie tam ten, wiecie, znamy ten silnik V8, który buczy. Mamy dostęp do wspaniałych tych centrów handlowych otoczonych parkingami. Mało tego, w nas, w przestrzeni publicznej krąży opowieść, że nie ma lepszego rozwiązania niż rozproszona zabudowa przedmieść. Ponieważ w razie, gdyby spadła bomba atomowa, nie daj Bóg, to no, więcej ludzi zginie jednak w takiej ścisłej zabudowie miejskiej niż w rozproszonej. Więc cała wiedza ekspercka, całe wysiłki planistów są nakierowane na to, żeby budować te drogi wychodzące z centrów miast, prowadzące gładko na przedmieścia. No i właśnie ten esej Łukasza kończy się takim obrazkiem tego Franka Wooda, który siedzi sobie na ganku swojego pięknego
siedzi
domu.
Siedzi na ganku, a nie w korku. Raczej właśnie.
Patrzy w wykopany dół pod schron atomowy. Myśli o oświetlanej przyszłości przemysłu samochodowego w mieście Detroit.
No cudowne, co jeszcze?
No i to jest ten wspaniały prequel tej opowieści, którą dzisiaj już znamy.
Tak, o święta naiwności.
Polecam ten tekst, bo to on daje taki dreszczyk. Tak, już, tak. To, tak jak w tych horrorach, że coś się dobrze zapowiada i potem...
I kończy się jak zwykle.
Poza tym, przedmieścia są też tylko jakby może tego, bo myślę, że to jest jakby opowieść na inny numer, ale przedmieścia są też bardzo dużą częścią popkultury i myślę, że...
To jest zupełnie inna historia. Tak. Teraz robimy małą przerwę i za chwilę się posłużymy takim nowoczesnym wynalazkiem. Przepraszam, XIX wieku, czyli telefonem.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, najnowszy numer Autoportretu i tytuł tego numeru Obrzeża Miasta. Są w studiu Dorota Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska z Autoportretu i jest z nami telefonicznie Łukasz Pancewicz, urbanista między innymi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Łukaszu, adrem, chciałabym, żebyśmy chwilę o pana tekście porozmawiali. I może takie pierwsze pytanie, to ja po prostu zacytuję pytanie pana tekstu, tytuł pana tekstu, bo bardzo dobrze, myślę, otwiera tę rozmowę, którą chwilę temu na antenie Radia Kraków Kultura rozpoczęłyśmy. Ile miasta jest w przedmieściu tak naprawdę? Czyli to w zasadzie jest takie fundamentalne pytanie o to, czym ta przestrzeń, na którą szukamy definicji, jest. Jak to wygląda z pana perspektywy?
Ten tytuł jest bardzo prowokacyjny. Może nie powinienem psuć zabawy naszym czytelnikom, ale...
Trochę. Proszę troszeczkę tylko zepsuć.
Trochę popsuję, bo sama idea tekstu była taka, żeby pokazać, że właśnie to pytanie, ono jest trochę pytaniem fałszywym, bo właściwie przedmieścia są miastem. Granice tego, co rozumiemy jako miasto, rozszerzyły się, albo może inaczej, tego, co funkcjonuje jako miasto, rozszerzyły się, podczas gdy nasze rozumienie miasta jest cały czas dosyć ograniczone. Właściwie zaraz w drugiej części tego tekstu i takim lidzie przywołuje obraz Gdańska historycznego, czyli tego, co często wielu osobom kojarzy się, kiedy mówię Gdańsk, czyli Długie Pobrzeże, Długi Targ, historyczna Storówka. Okazuje się, że Gdańsk tworzy właściwie bardzo złożony organizm miejski, właściwie można powiedzieć trójmiasto, czy wręcz jego obszar metropolitalny, który wylewa się poza granice takich tradycyjnie rozumianych elementów, jaki kojarzylibyśmy z miastem, czyli właśnie z Gdańsk Główny, albo właściwie wręcz nawet granice administracyjne, bo to jest taki fenomen, który też dotknął współczesnych miast, że z jednej strony rozumiemy granice miasta jako granice pewnej wspólnoty politycznej, czyli granice gminy, która ma swojego wójta, burmistrza, prezydenta, radę, planuje i zarządza jakąś swoją przestrzenią, podczas gdy nowoczesne miasta także ignorują już te granice i one są nie tylko rozlewają się, ale także są powiązane różnego rodzaju zależnościami. W swoim tekście mówię też o tym, że my wyeksportowaliśmy jako społeczeństwo bardzo dużo elementów, które wcześniej tworzyły miasto właśnie do przestrzeni, którą nazywamy przedmieściem, ale to jest cały czas elementy rozlewającego się miasta. Mieszkanie dla młodych rodzin, miejsca pracy, całe zaplecze logistyczne, które pozwala funkcjonować miastu, różne elementy miejskiej infrastruktury. Dlatego jeśli pada pytanie, ile miasta na przedmieście, bym powiedział, to pytanie już przestało mieć znaczenie.
Tak, ale
my mieszkamy w przestrzeni miejskiej.
No właśnie, dobrze, że pan to pytanie stawia jednak, bo ono pozwala po prostu zyskać taką bardziej teoretyczną perspektywę, która może jest łatwiejsza nawet od tej praktyki doświadczania obrzeży. Czyli kolejne złe pytanie, którym pan się niejako bawi, pisze. Ja znowu zacytuję tytuł rozdziału tego niewielkiego tekstu. Przedmieście to już czy jeszcze miasto? Kolejne złe? Czy może jesteśmy już trochę bliżej?
To już jest miasto i właściwie mówi pani o perspektywie teoretycznej i w perspektywie teoretycznej to, że to już jest miasto, zaczyna gdzieś rodzić się w latach 90., chociaż też jest dosyć ciekawe, polecam bardzo mocno wywiad z Agatą Twardą, zresztą chyba o tym mówiła Dorota Leśniak, kiedy ona wspomina Patryka Geddesa, tak, który w XIX wieku już właściwie, to był bardzo ciekawy urbanista Brytyjczyk, który także czerpał z wielu innych dziedzin, socjologii, antropologii i nauk biologicznych. I on zaczynał już wtedy mówić o czymś takim jak kontynuum miejsko-wiejskie, czyli to, że właściwie płynnie miasto przechodzi w te struktury, które kiedyś były wsią, niezabudowanym terenem. Ale co się dzieje w latach 90. Amerykańscy krytyczni geografowie zaczynają patrzeć na takie miasta, które wymykały się właśnie tym definicją. Mm-hmm. Czy to jeszcze miasto, czy już miasto? Los Angeles było takim przykładem, który był bardzo mocno dyskutowany w zachodniej sferze badawczo-naukowej. I to właśnie Zogia, on rozbijał ten tradycyjny wizerunek miasta, który patrzy na swoje peryferia z centrum. On właściwie opisywał takie miejskie kontynuum Los Angeles, czyli miasta, które było z takiej naszej perspektywy, byśmy powiedzieli, totalnie suburbanizowane. Mm-hmm. Hektary domów jednorodzinnych, autostrady. I on mówi, że właściwie dobra, to nasze tradycyjne postrzeganie przestaje tutaj działać. My musimy popatrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. No i on rzucił taką dosyć ciekawą teorię, że to miasto jest tworzone zarówno z działań, które się dzieją w przestrzeni, działań społecznych, które tworzą, i wyobrażeń o mieście, które razem to wszystko budują. No i to rozbiło właściwie to myślenie o tym właśnie, że mamy centrum i mamy jakieś przedmieście. No właściwie każdy z tych elementów tworzy pewien element miejskiej całości.
Tak, a nawet są takie miasta, które właściwie w większości wyglądają jak przedmieścia i właściwie to też jest normalne w tej chwili.
No właśnie, czy to jest pytanie, czy to jest normalne? Znaczy znormalizowało się przez to, że to powstało.
Znormalizowało się, tak.
Tak, to jest rzeczywistość, w której ludzie funkcjonują. Tak. Zawsze pada pytanie o jej koszty. Znaczy, czy osoby, które mieszkają w przedmieściach, są zadowolone z tego faktu i jaki to, czy ten organizm działa dobrze. I z drugiej strony wydaje mi się, że też bardzo tutaj to jest ryzykowne takie stawianie tekst o normalności i nienormalności jakiejś części miasta.
Nie,
zresztą
ja mówię
z tym
o pewnym,
rozprawiał się.
Tak, o pewnym przyzwyczajeniu, że właściwie nawet przestaliśmy to dostrzegać, że tak. Wiele miast wygląda jak przedmieście i tyle. Nie. To normalność jest tutaj słowem,
jasne,
które się po prostu nie sprawdziło.
Nie, oczywiście. Dlaczego o czym mówię? Bo właściwie też sposób funkcjonowania dużych organizmów miejskich, albo właściwie miast, które zaczęły funkcjonować właśnie z tymi elementami, które obudowały się albo zostały wchłonięte do tej struktury, są często takie, że osoby, które właściwie sposób spędzania naszego czasu, to jak się definiujemy jako mieszkańcy miasta, on z jednej strony jest definiowany przez te miejsca, w których stoją nasze domy, i o tym też mówili teoretycy, którzy rozpatrywali o tym, że właściwie powstaje cała kategoria nowych mieszkańców, którzy mieszkają na przedmieściach, przez mieszkanie w przedmieściach budują swoje postrzeganie miasta, pewne wartości, ale z drugiej strony jest to kwestia też tego, w jaki sposób funkcjonujemy podróżując między tymi przestrzeniami. I wielu ludzi, którzy identyfikują się z Trójmiastem, może mieszkać na przykład głęboko, daleko od tego, co rozumiem jako centrum, czyli pod obwodnicą, albo w domach jednorodzinnych na terenie danych wsi kaszubskich, nawiązuje to do mojego tekstu. No i to jest, znowu to jest pytanie, czy to są osoby, które są gdańszczanami, czy właściwie mieszkają gdzieś daleko, daleko na rubieżach tego miasta.
Tak. Ty też wspominasz, jak bardzo często te sąsiedztwa, które się tam pojawiają, są problematyczne, prawda? Bo zaczynasz od obrazu wysypiska śmieci, prawda? Z którym sąsiaduje zabudowa mieszkaniowa i jej mieszkańcy są narażeni na zapachy, prawda? Te górki śmieciowe to też jest temat sąsiedztw właśnie przedmiejskich, prawda?
Właśnie szadułki są dosyć zabawną rzeczą, bo ja przywołałem ten symbol szadułek, chociaż to jest realny problem. Szadułki, żeby wyjaśnić słuchaczom, tak, to jest po prostu takie duże wysypisko śmieci, które jest zlokalizowane zaraz przy obwodnicy Gdańska. I na skutek różnego rodzaju niedopatrzeń po prostu to wysypisko śmierdzi. I znowu, Gdańsk jest kojarzony raczej ze świeżą bryzą z zatoki, ale są dni, kiedy akurat wieje wiatr od strony lądu i w centrum miasta można czuć szadułki. Dla mnie metaforycznie to jest właśnie to, że te przedmieścia, one są integralnym elementem miasta. I szadłki są no, wysypiskiem śmieci, czyli są miejscem, które właściwie jest totalnie produktem miejskim. Każda rzecz, którą mieszkańcy Gdańska wywalają sobie do śmietników każdego rana, ona tam trafia. Więc myślenie przez kategorię, dobra, przedmieścia dla mnie nie istnieją, no jest myśleniem błędnym. One po prostu, bez nich nie byłoby miasta.
To prawda. No właśnie i to mogłaby być puenta tego numeru, ale jeszcze nie kończymy. Jak mówię, jest z nami i Dorota Leśniak, która się odezwała, i Marta Karpińska, która jeszcze w tej części się nie meldowała. Przejdźmy wobec tego do kolejnego zestawu pytań, bo mam wrażenie, że ten numer autoportretu składa się wyjątkowo z dużej liczby pytań. Właściwie niewiele jest tutaj pewników i mamy takie poczucie pewnej transformacji, która się dzieje. Też transformacji w rozumieniu tego pojęcia przedmieścia. Rozmawiałaś z główną architektką Gliwic, czyli z Agatą Twardoch. Jakie pytania jej zadałaś?
To jest, Łukasz też przywołał tę rozmowę, tak? Tytuł tego wywiadu, to lepszy świat, musimy sobie wyobrazić i najpierw wyobrazić. I to są słowa, o które Agata wypowiedziała. Ja mam wrażenie, że to jest, miałam wrażenie, że to jest rozmowa o tym, co się da. I co w tych trudnych uwarunkowaniach, bo tutaj Łukasz mówił o tym styku administracyjnym, który jest dosyć kluczowy, ponieważ tak, my postrzegamy przedmieścia jako coś, co się znajduje poza miastem, ale często te granice aglomeracyjne przebiegają w bardzo różny sposób i są różne władztwa. Gminy ze sobą sąsiadują i Agata mówi nawet o tym, że często pomiędzy bezpośrednio sąsiadującymi obszarami nie są zintegrowane takie pomysły jak drogi regionalne. W związku z tym moim zdaniem ta cała rozmowa i też chyba to się pojawia bardzo mocno w twoim tekście, Łukaszu. Ta rozmowa jest, jakkolwiek nie sexy to zabrzmi, o planowaniu regionalnym i o potrzebie takiegoż, że jakby to, te narzędzia planistyczne, urbanistyczne, które w tym momencie mamy, są dalece niewystarczające i sprawiają, że pogrążamy się jeszcze mocniej w tych splotach, w tych niechcianych sąsiedztwach, w tym chaosie, w zależnościach i to wpływa też, bo jeżeli pytamy o jakość życia mieszkańców, to bardzo mocno też wpływa na jakość życia mieszkańców przedmieści.
Źle wpływa. I to w ogóle jest taki mało sexy numer. I to jest też bardzo świadome i w ogóle gratuluję tej odwagi w podejmowaniu takich przykrych tematów.
Tak, ale z drugiej strony właśnie to, co dla mnie było też bardzo ciekawe w rozmowie z Agatą Twardoch, że ona nie przyłącza się do tego takiego zwyczajowego lamentu. Bo my sobie mówimy chaos przestrzenny, już Joanna Kusiak opisała to jako pojęcie skarga po to, żeby nic z tym nie robić. A Agata mówi, że na przykład w kontekście tych ostatnich dyskusji jej zdaniem pojawia się wreszcie ponownie przyzwolenie na to, żeby coś planować. Tylko oczywiście sposób planowania jest w tym momencie bardzo inercyjny i często to, że plany miejscowe, o których mówimy, że są tak bardzo pożądane i to Łukasz może zweryfikuj, okazują się czasami większym obciążeniem te uchwalone plany miejscowe dla tych gmin, które kiedyś były tymi pionierami i prymusami w tej szkole planowania. Okazuje się, że właśnie, ponieważ rzeczywistość jest tak płynna i tak się zmienia, to, że one przestają działać. I mówimy o braku optymizmu, a Agata mówi, że no dobrze, ale też możemy to zobaczyć pozytywnie, jako szansę do tego, żeby pomyśleć o samowystarczalności, o lokalności, o tym, żeby skrócić łańcuchy dostaw, że dużo z tych rzeczy, które identyfikujemy jako problemy, możemy na nie popatrzeć jako na szansę. I to było dla mnie dobre, a jednak mimo wszystko ilustrator Daniel Gutowski zobaczył jednak w tym dziki zachód i strzelających do siebie deweloperów z
pustą
makiet.
Połowę z szklanki. Panie Łukaszu, ad vocem ewentualnie do tego, co powiedziała
tak,
Dorota?
Tak, na pewno jest, wraca dyskusja o planowaniu w skali regionu, czyli jeśli gminy patrzą przez pryzmat swojego własnego interesu planując, a jeszcze w tych gminach są ludzie, którzy patrzą przez swój własny interes budując, no to jest jakaś potrzeba, żeby zacząć się dogadywać. Na pewno jednym z elementów, które napędza to myślenie w skali metropolitalnej, jest organizacja transportu. To jest jakiś pierwszy taki element, kiedy gminy zaczynają mówić, to może zaczniemy się zrzucać na przykład na poprawę częstotliwości jazdy autobusem, dociągnięcie linii kolejowej. Dzielenie się planowaniem jest bardzo trudne, bo jednak to była taka kompetencja, która była dana gminom po transformacji ustrojowej, jedna z najsilniejszych i najbardziej fundamentalnych. To, że każdy wójt może dopuścić, oczywiście po rozmowie ze swoimi specjalistami, ale przede wszystkim też mieszkańcami, właścicielami terenu, to ty zbudujesz tutaj, a tutaj nie zbudujesz, to jest jednak bardzo silna władza i samorządy nie chcą tego oddać. To, o czym mówi Agata, to wydaje mi się, że to jest ten problem, że po prostu gminy bardzo dużo terenów zaplanowały jako mieszkaniowe. One nie zawsze się teraz zabudowują, ale też musimy pamiętać o tym, że żyjemy w kraju, który właściwie nadał własności bardzo duże znaczenie. Takie nie tylko jeśli chodzi o wolności osobiste, ale też zabezpieczenie przyszłości, lokaty kapitału, to czego żadna władza nam nie zabierze. I to jest taki element, który bardzo mocno determinuje to, że przedmieścia się rozbudowują. Oprócz realizacji swoich marzeń o domu, czy chociażby też czasem potrzebom ekonomicznym, no bo jednak dom albo mieszkania w przedmieściach cały czas jest dużo tańsze i dużo bardziej dostępne niż mieszkania w centrach miast. Więc ja jestem dosyć ostrożny z potępianiem właśnie tych postaw osób, które wybierają przedmieścia albo traktowanie też ich mieszkania jako wyłącznie złe, ale zdecydowanie jest próba zadziergnięcia jakichś działań, żeby właściwie chronić elementy, które przedmieścia zjadają. I jednym z takich pomysłów jest utworzenie na przykład Parku Narodowego na terenie Kaszub jako formuły ochrony pewnych elementów środowiska naturalnego, a właściwie może inaczej, tych reliktów przyrody, które tam funkcjonują. Przepraszam za słowo relikt, to nie o to chodzi, że tutaj umniejszam, tylko raczej podkreślam to zagrożenie, które płynie ze strony zalewania tych terenów zabudową. I to są takie działania, które też są działaniami na szczeblu regionalnym, czyli ochrona zieleni, korytarzy ekologicznych, płatów zieleni, tych terenów, które po prostu są niszczone albo zjadane przez niekontrolowaną zabudowę przedmieści. To jest bardzo silna rola właśnie tych instytucji regionalnych, państwowych, żeby po prostu to organizować, albo też współpracy gminy. I wydaje mi się, że też to, o tym mówi Agata w swoim wywiadzie, się z nią zgadzam, że wydaje mi się, że bardzo ważne jest też promowanie rzeczy, które są atutami, które mogą być zachowane w przedmieściu. Jednak ludzie wyprowadzali się tam też z pewnym marzeniem o tym, że chcą mieszkać w miejscu, które nie jest gęstym miastem, a rzeczywistość wielu z tych przedmieści jest taka, że jednak są to gęsto zabudowane domy jednorodzinne albo też gęsto zabudowane osiedla deweloperskie, a to może wyglądać zupełnie inaczej. To jest też taka rola tego, okej, no to jeśli jesteśmy w tej strefie niższej intensywności miasta, ale nadal miasta, to pozwólmy zagospodarować to tak, żeby jednak też równoważyć też interesy innych bytów, które tam funkcjonują, no chociażby tych przestrzeni naturalnych.
Panie Łukaszu, Łukasz Pancewicz, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. I dołączenie do naszej rozmowy. My jeszcze na chwilę wracamy do najnowszego numeru Autoportretu, a telefonicznie był z nami z Gdańska aktualnie, bo tak, o to nie zapytałam, Łukasz Pancewicz, autor tekstu o tym, ile miasta jest w przedmieściu, i już ustaliliśmy, że ten tytuł to właściwie tylko taka prowokacja. Bardzo dziękuję. Patrzę na Martę Karpińską i co najmniej jeszcze jeden tekst chcielibyśmy Państwu rekomendować. Marto, wybierasz bardziej pustą czy pełną połowę szklanki? Czyli którą z tych perspektyw?
Ja bym jeszcze do tej perspektywy, którą nakreślali i Łukasz Pancewicz, i Dorota Leśniak-Rychlak, dodała taką perspektywę czysto ludzką. To znaczy każda przestrzeń nie znosi w próżni, a my jesteśmy istotami wspólnotowymi. I nawet w tak niesprzyjających przestrzeniach, jakimi są często przedmieścia, ludzie po prostu próbują się organizować i po prostu dobrze się bawić i realizować swoje potrzeby społeczne. I świetnie to nakreślił ten taki obraz ludzki Giulio Giovannoni, który pisze o podobnie nacechowanym symbolicznym faktycznie regionie, jak nie wiem, tak jak my kojarzymy Trójmiasto głównie z Gdańską, Starówką czy Sopotem, tak samo Toskania się głównie kojarzy z Sieną i nie wiem, Florencją. No,
ale faktem jest, że tam jest trochę więcej tych historycznych
miast. To prawda, ale tak naprawdę, jak sobie uświadomiłem, że ponad połowa mieszkańców mieszka po prostu na przedmieściach. I teraz wyobraźmy sobie ten obraz taki czysto ludzki, że wyobraźmy sobie grupę nastolatków, którzy urządzają sobie imprezę na pustym parkingu przy centrum handlowe, puszczają sobie muzykę samochodów i tańczą do białego rana. Obok jakaś grupka przychodzi z winem, piwem, też się bawią. Mamy zostawiają na jakimś pobliskim placu zabaw pod opieką tatusiów dzieciaki i szaleją po outletach. Potem cała rodzina jedzie gdzieś do w pobliżu zrewitalizowanego jakiegoś gospodarstwa na pizzę. Dobrze się bawią.
No, tak.
Ludzie dążą do wspólnoty i po prostu może jakby w jakiś sposób pocieszające i też pojawia się to w tym, co mówi Agata Twardoch, że będą dążyć do tego, żeby gdzieś realizować te witalne potrzeby społeczne, jakim jest także potrzeba kontaktu z innymi ludźmi.
No nie, natomiast wiem, nie wiem, mam wrażenie, że ostatnio nasze czasy sprzyjają innego rodzaju funkcjonowaniu, no ale tego
to się,
nie...
Wydaje mi się, że naprawdę, że jakby dla mnie jest to jakoś pocieszające, że jako homo sapiens, myślę, że w tym dopatruję
już nawet
jakieś...
nie chodzimy do galerii handlowych, Marto, przecież.
Nie, no chodzimy, no znaczy przepraszam, może...
Może my nie chodzimy.
No może, to tak, właśnie to wydaje mi się, że czasami patrzymy z tych, lubimy sobie patrzeć z tych perspektyw takich.
Nie, ale
albo co uważamy za godną rozrywkę.
Przyznaję się, że powiedzmy, że przed pandemią lubiłam czasem się przejść po galerii. Dzisiaj
no są badania socjologów pokazujące, że dla młodzieży, dla nastolatków.
Dobrze. Zabiłaś mnie tym argumentem.
Ale tak, i to podsumowując, powiedziałabym już to bym podsumowała, to co mówił Łukasz, że te wszystkie pojęcia charakterystyczne dla urbanistyki, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to, co żyjemy tradycyjnie z miastem, czyli miejskość, centralność, gęstość, mieszanie różnych funkcji, one są po prostu nieadekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. To się bardzo rozproszyło. I to, co jeszcze myślę, że też bym chciała, żeby wybrzmiało, to wszystkie bebechy miasta, od których chcemy odwrócić wzrok, one obsługują naszą codzienność. Te wszystkie centra logistyczne dbają o to, żebyśmy odebrali paczkę z paczkomatu, albo żeby w naszym pobliskim dyskoncie spożywczym na czas były dowiezione pomidory z drugiego końca Europy. Po prostu.
Albo z Afryki.
To jest po prostu nasza rzeczywistość i ja myślę, że rzeczywistość należy brać za punkt wyjścia i jakoś ją też rozumieć. I bo tylko w momencie próby zrozumienia tego, co nas otacza, jesteśmy w stanie być może w jakiś sposób tą rzeczywistość zmienić na lepsze.
No jak pięknie to zabrzmiało.
A poza tym też jest tak, że te przedmieścia, one się już wydarzyły, one są. I po prostu nie mamy innego wyjścia, jak tylko próbować je naprawić. Ale chyba jeszcze nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej świetnej rzeczy, która jest zwłaszcza elementem polskich.
Marta, nie poznaję cię dzisiaj, dobrze.
Polskich przedmieści, mianowicie mamy też skarby w polskich przedmieściach, których pisze Jan Mentzfel. Mianowicie to jest trochę tak zwana premia zacofania. Otóż nie wszędzie uregulowaliśmy sobie rzeki. Na przykład Wisła ma bardzo piękne rozlewiska. I pomiędzy tymi wszystkimi centrami logistycznymi, pomiędzy tym Raszynem, pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami można wejść w totalnie dziką przyrodę i się w niej zgubić. I to też jest element polskich przedmieść.
Ale to też jest dlatego, że ktoś w którymś momencie powiedział, staną w obronie tej dzikiej rzeki, prawda? Czy jakiegoś uroczyska,
ale
czy
to
jakiegoś
jest ta
bagna.
Właśnie, nie?
Więc jak ci ludzie tam są, korzystają z nich, to oni też zabierają głos. I myślę, że to jest też ważne. Ja bym też do tego obrazka dorzuciła, że jednak to jest też temat dla państwa. Że to jest, że oprócz tego, że wierzymy w ludzi i ich zdolność do zrzeszania się i opowiadania się po swojej stronie nawzajem, to też jest to, żeby to były godne miejsca i dobre miejsca do życia i do funkcjonowania, to też powinno być domeną państwa.
Nie stygmatyzujmy przedmieść, tylko po prostu róbmy wszystko, by na nich lepiej żyć, ale też wymagajmy, bo sami tego nie załatwimy. No tak krótko podsumowując, to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo wam dziękuję. Numer daje do myślenia, jest bardzo nieoczywisty, najnowszy numer pisma Autoportret, pisma o dobrej przestrzeni, a w studiu gościły jego twórczynie, redaktorki, sekretarzyni Autoportretu Marta Karpińska i redaktorka naczelna Dorota Leśniak-Rychlak. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Mamy też dwa numery dla państwa, jeśli chcieliby państwo poczytać być może o miejscu, w którym państwo mieszkacie, nie lubicie go i uważacie się albo za uprzywilejowanych, albo za wykluczonych i nie macie widoku z okien na Wawel, to może warto poczytać. Proszę o zgłoszenia, adres internetowy kultura@radiokrakow.pl.
Tu Radio Kraków Kultura.